Skoro była Ukraina, była Białoruś, teraz czas się zająć Rosją. Przy telefonie Mariusz Staniszewski, dziennikarz, analityk, ekspert Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I tekst o Rosji, pana autorstwa na stronach WEI. Tekst, który opisuje całą koncepcję tego, czym chciałaby być Rosja i że Rosja nigdy nie chciała być Zachodem. Rosja zawsze chciała być sobą i mieć swoje własne wpływy.
Generał Patton kiedyś powiedział, że popełniałem pewien błąd, myśląc o Rosji, ponieważ są oni rasy białej i uznajemy ich za Europejczyków. Natomiast tak naprawdę mentalnie Rosjanie nigdy nie byli Europejczykami i dla nich te nasze wartości są, czy nasze wartości, czyli wolność, wolność jednostki, podmiotowość jednostki, wolność słowa, wolność prasy, demokracja. To nie są wartości, tylko są to w rzeczywistości antywartości, są to objawy słabości. Są to takie więzy, które przez chwilę, dwukrotnie w zasadzie, próbowano Rosji nałożyć i zawsze się wiązały dla niej z porażką, z pewną smutą. Tak było przed rewolucją październikową. No i tak było po roku 91, po upadku Związku Sowieckiego. W związku z tym, patrząc na Rosję, musimy się nauczyć tego, że mamy do czynienia z państwem, które z zasady rządzi się innymi kryteriami, inne ma cele. Obywatel, mieszkaniec, może raczej poddany państwa rosyjskiego, znaczy nie każdy, ale to chodzi o pewien model relacji państwo-człowiek. Nie wymaga od swojego państwa, czyli nie wymaga od Rosji, żeby ono było dla niego jakoś bardzo przyjazne. Ono wymaga od niego, żeby było silne, żeby było w stanie realizować swoje cele imperialne.
Ale też w sposób odmienny od tego, jak absolutnie to rozumie Zachód, bo też jest taka początkowa konkluzja, że wiele osób było zszokowanych tym, jak działają wojska rosyjskie na Ukrainie, od tych grabieży począwszy. No, dla nas, dla Polaków nie jest to dziwne, że Rosjanie kradną, ale na Zachodzie było to pewne zdziwienie poprzez gwałty, pobicia i mordy, masowe zabójstwa na ludności cywilnej, a wydaje się, że to nie powinno nas to zaskakiwać, patrząc na tradycję rosyjską, na ich postrzeganie świata.
Przemoc jako taka w Rosji, przemoc już się państwowa, taka instytucjonalna, nie jest w Rosji niczym szczególnym, jest wręcz przeciwnie, jest przemoc, siła, okazywanie tej siły, okazywanie tej przemocy jest dowodem na właśnie siłę państwa, na jego skuteczność, na jego potęgę. W związku z tym, jeżeli mamy do czynienia dzisiaj z tym, czym mamy na Ukrainie, z bestialstwem, ludobójstwem, to nie jest dla Rosjan czymś szczególnie dziwnym. Oni taki sposób prowadzenia wojny uznają za normalny. To nie jest, nie chodzi tylko o to, żeby wroga pokonać, żeby zająć jego terytorium, nałożyć mu podatki i go opanować. Chodzi o to, żeby go pokonać także fizycznie, żeby go zniszczyć, doprowadzić do poziomu poddaństwa, do poziomu biologicznej, fizycznej podległości. Trzeba sobie przypomnieć, że w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej Rosyjskiej, czyli w czasie II Wojny Światowej, kiedy armia rosyjska już nacierała, już była w ofensywie i pokonywała, goniła Niemców, także przez terytoria polskie, radio moskiewskie wzywało wprost żołnierzy rosyjskich, żołnierzy sowieckich do tego, aby gwałcili niemieckie kobiety. Po prostu chodzi o to, mówi wprost, my musimy zostawić im swoją krew, swoją siłę. Musimy po prostu ich zmienić także fizycznie. skala tych bestialstw sowieckich na Niemcach, na Polakach oczywiście też, natomiast Niemcy, Mazurzy byli obiektem szczególnej nienawiści i szczególnej chęci właśnie takiego upodlenia. Skala tego była tak ogromna, że w tym momencie doprowadziło to do takiego rozprężenia armii, że tego propagandistę wycofano. Ale to jest sposób prowadzenia wojny przez Rosjan. To nie chodzi tylko o to, żeby opanować teren. Chodzi o to, żeby naród, który tam się znajduje, stał się narodem absolutnie podległym i sponiewieranym, jak tylko się da.
Różne były fazy rozwoju ideologicznego tłumaczenia, dlaczego Rosja musi podbijać i musi rządzić. Był religijny trzeci Rzym i obrona prawosławia, była obrona ludności rosyjskiej, była obrona proletariatu, robotników i chłopów na całym świecie. Co teraz uzasadnia, jaki jest teraz sprężyna ideologiczna do kolejnych wojen, kolejnych podbojów, kolejnych zbrodni dokonywanych przez Federację Rosyjską?
To jest bardzo interesujące tak naprawdę. To jest kluczowe dla zrozumienia tego, co się dzisiaj tak naprawdę wydarzyło, czy wydarza. Ponieważ rzeczywiście idea Trzeciego Rzymu, ona była dość śmieszna z naszego punktu widzenia, natomiast dla Rosjan była istotna. Trzeciego, czyli pierwszy to prawdziwy Rzym, ten cesarstwo, drugie to był Konstantynopol i trzeci jako spadkobierca Konstantynopola Rosja. Trzeba zwrócić uwagę, że podobna koncepcja była w Niemczech, bo cesarstwo rzymskie narodowo-niemieckiego, czyli chęć dominowania na jakimś większym obszarze, ale skupić na Rosji. Teraz tak naprawdę Rosja nie ma zbyt wielu argumentów, ponieważ przegrywa z Zachodem, ale także ze Wschodem, z krajami typu Korea Południowa, Chiny, technologicznie, organizacyjnie, ideologicznie, w zasadzie na każdym froncie. To jest kraj, który jest, jak widzimy, no, zapóźniony, zacofany, prymitywny, niezdolny do tworzenia jakichś wielkich idei. W związku z tym dzisiaj Rosja próbuje się podłączyć do tego, o czym zresztą prezydent Biden mówił w Warszawie, o tym, że jest podział na świat wolny, demokratyczny i na tyranię. Dla Rosji, paradoksalnie, jest to świetny moment do tego, żeby się podłączyć pod proces, który się dzieje. Czyli przyłączyć się do tyranii. Dla niej tyrania to nie jest to, czym tyrania jest dla nas. Dla nas jest to okrutny system, który zniewala ludzi. Tam system, który zniewala ludzi, jest silny. W związku z tym tyrania jest pewnym stanem naturalnym. Jeżeli po drugiej stronie jest świat demokracji, wolności, ale dla nich to jest zgniły świat, świat bez wartości, świat który dekadencki, który w zasadzie zmierza do upadku. W związku z tym...
Ale z drugiej strony przynajmniej od Pawła, od Piotra pierwszego, ale też może i wcześniej, a na pewno także później, no Rosja być może uważała świat zachodni za słaby, za dekadencki, ale też za wzór. To jest tak, że...
Czy do końca tak było rzeczywiście? Pan profesor Polak ostatnio przywołał taki bardzo fajny przykład tego, jak bardzo Rosja się od tego wzoru, od tego Zachodu różni, jak bardzo ten Zachód nie był dla niej wzorem. Żeby Henryk VIII pozbył się swoich kolejnych żon, musiał sfingować procesy, stawiać jakieś nieprawdziwe oskarżenia i tak dalej, prawda? Bo bardzo chciał mieć prawowitego następcę. Natomiast Piotr I, jak mu się znudziła kochanka, to wyprowadzał ją na salę balową wśród ludzi i obcinał jej łeb. Taka jest różnica między Zachodem a Wschodem.
A z drugiej strony fasada Sankt Petersburga jest jak najbardziej europejska.
Fasada tak, natomiast treść nie. Rosjanie wysyłają swoje dzieci do szkół w Europie, ale one wracają i nie chcą być tacy jak ludzie Zachodu. Proszę zwrócić uwagę, Kim Jong-un także szkolił, także uczył się w Szwajcarii na Zachodzie, a jednak jest kimś kompletnie innym. To nie ma znaczenia. Chodzi o to, kim chce być Rosja, kim chcą być Rosjanie. Oczywiście istnieje grupa Rosjan, która w tym wszystkim jest najbardziej poszkodowana, czyli w Rosji najbardziej poszkodowana, bo najbardziej poszkodowani są Ukraińcy i tutaj trzeba mieć jasność, ale która czuje się uciskana, czuje się, ale to jest mniejszość, znaczna mniejszość. Natomiast to poparcie, jakim cieszy się Putin, cały ten projekt wojenny, wojenno-zaborczy świadczy o tym jednak, że chęć dominacji oraz chęć jakby rozprzestrzeniania tego sposobu sprawowania władzy i tego sposobu narzucania woli jest w Rosji silna. Oni nie chcą przyjąć do wiadomości, że ktoś może funkcjonować inaczej. Dla nich to jest sposób funkcjonowania. Oczywiście znaczy, dzisiaj są, myśleli, że są silniejsi, są słabsi, natomiast to nie zniknie. To nie zniknie. I im zrozumiemy, im głębiej to zrozumiemy, tym łatwiej nam będzie postępować z Rosją w przyszłości. To już... Nie iść na ustępstwa.
Redaktorze, ostatnie pytanie. Jeszcze parę dekad temu Moskwa dysponowała dość nośną, jak na swoje możliwości, na Zachodzie nośną ideologią, czyli komunizmem. Wielu intelektualistów, siły polityczne całe były na usługach Moskwy. Czy teraz Moskwa ma jakąś ideologię, która byłaby nośna na Zachodzie, którą można byłoby wykorzystywać w polityce?
Oczywiście nie ma takiej ideologii, natomiast Moskwa wykorzystała to pojęcie Zachodu, to wyobrażenie Zachodu, które też w dużej mierze zdiagnozowało to słusznie, że tak naprawdę Zachód jest tak pozbawiony, część Zachodu jest tak pozbawiona wartości, tak pozbawiona umiejętności dbania o własne interesy, patrzenia na własne interesy, szacunku dla własnej kultury, że jest w stanie ich skorumpować. I widzimy to dzisiaj dokładnie. Popatrzmy na polityków niemieckich, holenderskich, austriackich, także węgierskich. Udało im się doprowadzić do tego, że stworzyli system jakby korupcyjny, który wymagał który tworzył pewną fikcję, prawda? Obraz Rosji na Zachodzie był kompletnie inny niż on w rzeczywistości. My w Polsce, przynajmniej część polskich elit wie, zna Rosję, czy wie, czym Rosja jest i czym Rosja pachnie, no to i alarmowała o tym. Natomiast było to uznawane za jakieś uprzedzenia, rusofobię, jakąś prawicową nadwrażliwość i tak dalej, i tak dalej. Zwróćmy uwagę, że Donald Tusk mógł zająć stanowisko szefa przewodniczącego Rady Europejskiej tylko wtedy, kiedy wykazał w kręgach brukselskich, że nie jest antyrosyjski. Przecież cała jego polityka tego układania się z Rosją miała dowodzić temu, że on nie jest antyrosyjski.
I co potwierdzają
stanowisko.
Także dokumenty, które ujawniono przy okazji raportu podkomisji. Tam jest szereg różnych dokumentów, ale są też odtajnione i ujawnione niektóre dokumenty ataszatów wojskowych, zwłaszcza w Moskwie, słane do Polski właśnie w tym kierunku, że Polska musi przestać być antyrosyjska, że tego oczekuje Moskwa i tego oczekuje też trochę Zachód i to wszystko się stało. To też jest elementem naszej najnowszej historii. Mariusz Staniszewski, dziennikarz, analityk Warsaw Enterprise Institute, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.